Kiedy patrzymy na taki klasyczny projekt architektoniczny, no to wiesz, wszystko opiera się tam na żelaznej logice. Kąty proste, solidne, ściany nośne, jakieś tam głębokie fundamenty. Z góry wiadomo, co podtrzymuje dach i dlaczego to w ogóle stoi, prawda?
Mhm, zgadza się.
To jest po prostu przewidywalne, czyste i daje takie ogromne poczucie kontroli. Ale w naszej dzisiejszej analizie przyjrzymy się tekstowi, który ten cały architektoniczny porządek no całkowicie wysadza w powietrze. Fundamenty zdają się wisieć w jakiejś próżni, a sufit dźwiga ziemię.
To jest świetne porównanie, bo faktycznie mówimy dziś o jednym z najsłynniejszych tekstów starożytności.
Dokładnie tak. Naszą misją podczas dzisiejszego głębokiego nurkowania w źródła jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza, czyli powszechnie znane kazanie na górze. Opierając się na badaniach i takim potężnym kontekście historycznym z wykładów doktora Craiga Kinnera, chcemy po prostu odkodować ten tekst.
Zdecydowanie. Chcemy zdjąć z niego te, wiesz, warstwę stuleci religijnych przyzwyczajeń i to unikając przy tym akademickiej nudy, bo temat jest fascynujący.
No właśnie. Chcemy dotrzeć do tego, co w oryginale było takie szokujące, radykalne i, co może być dziś trudne do uwierzenia, zaskakująco zabawne. Bo wyobraź sobie, że ten tekst przez wieki obrósł niesamowitymi mitami.
Tak, ludzie zaczęli go traktować jak taki suchy zbiór moralnych regułek, jak swoisty kodeks karny z listą zakazów i nakazów, prawda?
O, dokładnie.
Tymczasem kazanie na górze w swojej samej istocie jest manifestem całkowicie odwróconego porządku wartości. Etyka przedstawiana tam przez Jezusa to nie jest po prostu jakaś aktualizacja starego prawa.
Że niby wchodzi nowa łatka do systemu, tak?
Właśnie nie. To nie jest dodanie kilku nowych paragrafów. To absolutnie nowa instrukcja obsługi rzeczywistości. Coś, co miało przygotować słuchaczy na nadejście zupełnie innej ery.
I to zderzenie światów widać już w samej scenografii tego wydarzenia, co jest mega ciekawe. Z jednej strony Mateusz pisze, że Jezus wszedł na górę. To ewidentnie budzi skojarzenia z Mojżeszem wchodzącym na Synaj, by nadać prawo, prawda?
Mhm, klasyczny motyw teologiczny.
Ale z drugiej strony czytałem relację Łukasza i tam jest napisane, że Jezus stanął na, cytuję, równym miejscu. No i brzmi to jak klasyczna sprzeczność, na której krytycy od razu się potykają.
Tak. To częsty argument, ale kiedy spojrzymy na topografię starożytnej Judei i Galilei, ta sprawa staje się banalnie prosta. Tereny pagórkowe były tam absolutną normą.
Zatem obie relacje mogą być prawdziwe.
Z historyczno-geograficznego punktu widzenia obie wersje opisują po prostu płaskowyż w rejonie górzystym. Mateusz akcentuje wzniesienie ze względów teologicznych, jak zauważyłeś. Ale co jeszcze ciekawsze, dowiadujemy się, że Jezus usiadł, aby nauczać.
No właśnie, usiadł. Dzisiaj byśmy pomyśleli, że po prostu bolały go nogi.
Haha, no właśnie nie. W tamtej kulturze przyjęcie pozycji siedzącej przez nauczyciela to nie była kwestia wygody. To był bardzo czytelny sygnał statusu. Nauczyciele na poziomie podstawowym często stali.
Czyli ci, którzy uczyli takich zupełnych podstaw.
Zgadza się. Natomiast usiąść przed tłumem to był gest zarezerwowany wyłącznie dla zaawansowanych, takich wysoce szanowanych autorytetów. Ludzi, którzy mieli do przekazania coś fundamentalnego.
O proszę. Czyli sama jego postawa już komunikowała słuchaczom. Zaraz usłyszycie coś o ostatecznym znaczeniu.
Dokładnie. I widzimy to również w innych miejscach, na przykład podczas nauczania w synagodzie w Nazarecie. Właśnie dlatego ten tekst przez 2000 lat wywoływał tak ogromne zamieszanie i prowokował dziesiątki skrajnych interpretacji.
Bo ludzie po prostu nie wiedzieli, co zrobić z tak potężnym ładunkiem radykalizmu, prawda? Spektrum tych interpretacji, w ogóle to, jak o tym dyskutowano przez wieki, jest wręcz fascynujące.
O tak. Weźmy na przykład ojców pustyni w starożytności czy późniejszych anabaptystów. Oni podchodzili do tego z absolutną dosłownością.
Czyli jak tekst kazał oddać wszystko, to po prostu
sprzedawali majątki i żyli w skrajnym ubóstwie.
Tak, dosłownie.
A z kolei w średniowieczu, widząc, że zwykły człowiek no nie jest w stanie tak żyć na co dzień, stworzono taki system dwustopniowy, z tego co zrozumiałam.
Tak zwane rady ewangeliczne.
Właśnie. Uznano, że kazanie na górze to taki wyższy standard zarezerwowany wyłącznie dla duchowieństwa i mnichów, podczas gdy cała reszta społeczeństwa mogła żyć według dużo łagodniejszych norm.
Z kolei inna perspektywa to nurt prawo kontra łaska. Według tej teorii Jezus celowo zawiesił poprzeczkę tak wysoko, by absolutnie nikt nie mógł jej przeskoczyć.
Żeby złamać naszą pychę.
Dokładnie. Ten niemożliwy do spełnienia standard miał nam uświadomić absolutną potrzebę boskiej łaski. Ale to wciąż tylko wierzchołek góry lodowej.
Tak, bo potem wchodzimy w wiek XX, gdzie Rudolf Bultmann zaproponował to swoje podejście egzystencjalne. O tak. Według jego koncepcji w kazaniu na górze wcale nie chodzi o tworzenie nowych struktur społecznych czy dosłownego prawa. To po prostu wezwanie do radykalnej wewnętrznej decyzji w obliczu Boga.
Decyzji podejmowanej, wiesz, tu i teraz. A zupełnie odwrotnie z kolei działała liberalna ewangelia społeczna, prawda? Próbowano użyć tych słów jako takiego gotowego programu politycznego, żeby wprowadzić państwowe reformy i zlikwidować ubóstwo ustawami.
Taka wielość perspektyw obnaża jeden mechanizm. Ten tekst jest tak ekstremalnie wymagający, że każda epoka próbowała znaleźć sposób, by go jakoś oswoić.
Oj tak, oswajanie to idealne słowo. Moją ulubioną próbą oswajania tego tekstu jest zdecydowanie podejście dyspensacjonalne. To podejście, które zakłada, że historia dzieli się na epoki, a te radykalne zasady, no cóż, po prostu nie dotyczą naszych czasów.
Haha, tak. Jest na to świetna anegdota zresztą, którą przytacza Kenner.
O właśnie. O małym chłopcu z mocno konserwatywnego domu, który wraca z podwórka totalnie poturbowany po bójce, z podbitym okiem i w ogóle. Matka patrzy na niego z przerażeniem i pyta. Słuchaj, a co z biblijnym nadstawianiem drugiego policzka?
No i co on odpowiada?
Chłopak z takim stoiczkim spokojem mówi: oj mamo, to było tylko dla Żydów w tamtym czasie.
Haha, to jest po prostu genialne podsumowanie tego, jak my wszyscy potrafimy teologicznie usprawiedliwić własną niechęć do radykalnych zachowań.
Zdecydowanie. Ale Kinner proponuje tutaj rozwiązanie, które odpowiada na to napięcie. Zjawisko tak zwanej zainaugurowanej eschatologii.
Tak. Czyli to idea, według której królestwo jest już obecne, ale jeszcze nie jest w pełni zrealizowane. To doskonale pozwala zrozumieć napięcie wpisane w kazanie na górze. Mówimy o nowej rzeczywistości, która wtargnęła w historię, rozpoczęła się, ale wciąż czeka na ostateczne dopełnienie.
To by tłumaczyło, dlaczego te zasady wydają się takie, wiesz, nie z tego świata.
Bo faktycznie są z nadchodzącego świata, który dopiero się materializuje.
Patrząc na to przez pryzmat mojego ulubionego świata technologii, można to porównać do oprogramowania wypuszczonego w modelu Early Access. Kojarzysz? Taki wczesny dostęp do gry.
O, to bardzo trafna metafora. Rozwiń to.
No bo zobacz, kod źródłowy zupełnie nowej rzeczywistości został właśnie udostępniony, ale na razie trafił tylko do wybranej, dość wąskiej grupy testerów, w tym wypadku uczniów Jezusa. Pełne uruchomienie serwerów, czyli to nadejście królestwa, to dopiero kwestia przyszłości.
Mhm. A uczniowie dostają instrukcje, jak operować w tym nowym systemie już teraz.
Dokładnie. Pomimo, że cała reszta świata wokół nich wciąż działa na tym starym, przestarzałym systemie opartym na przemocy i prawie siły. I to rodzi fundamentalne pytanie, czy ten nowy, zrewolucjonizowany kod w ogóle miał zostać zainstalowany na starych urządzeniach.
Masz na myśli państwa i całe społeczeństwa?
No właśnie. Czy imperia miały nagle zacząć nadstawiać drugi policzek, na przykład w polityce zagranicznej?
Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian daje na to bardzo jasną odpowiedź. On wyraźnie rozdziela sądzenie tych, którzy są wewnątrz społeczności, od tych na zewnątrz. Etyka skazania na górze nigdy nie była przeznaczona do narzucenia jej całemu światu przez jakieś państwowe dekrety.
Czyli to by był przepis na katastrofę? Zmuszać społeczeństwo do tego bez wewnętrznej zmiany?
Zdecydowanie. Zmuszanie kogoś, kto nie przeszedł wewnętrznej transformacji, do życia według tych norm, to absurd. To wyzwanie jest skierowane wyłącznie do naśladowców, do tych twoich testerów wczesnego dostępu.
Niesamowite. Co więcej, sam sposób przekazania tego kodu źródłowego musiał być dla ówczesnych ludzi równie szokujący, co jego treść. Styl nauczania Jezusa był absolutnym ewenementem.
O tak. On łączył w sobie cechy mędrca, operującego błyskotliwymi przypowieściami, ale z drugiej strony był prorokiem ogłaszającym ostateczne wyrocznie.
I robił to z takim autorytetem, który po prostu burzył ówczesne standardy akademickie. Przecież standardowy rabin w pierwszym wieku budował swoją wiarygodność na łańcuchu cytowań, prawda?
Tak, mówiono na przykład, rabin Akiba cytuje Hillela, który uczył na podstawie słów Szamaja. To dawało takie bezpieczne, osadzone w długiej tradycji oparcie.
A Jezus po prostu wychodzi i mówi, zaprawdę powiadam wam, odwołuje się bezpośrednio do własnego autorytetu.
Traktując swoje słowa dosłownie na równi z autorytetem samego Boga.
Ale tym, co najbardziej przykuwa uwagę w jego komunikacji, jest forma. My dzisiaj, wiesz, czytamy te teksty w kościołach z taką śmiertelną, grobową powagą. Tymczasem w pierwszym wieku to przypominało momentami czysty stand-up.
Haha, no z pewnością. Masowe użycie drastycznej hiperboli.
Dokładnie, absurdalny humor, żeby przykuć uwagę. Wyobraźmy sobie kogoś, kto próbuje z chirurgiczną precyzją wyciągnąć malutką drzazgę z oka sąsiada, podczas gdy z jego własnej twarzy wystaje gigantyczna, kilkumetrowa belka nośna.
To jest tak wizualne i przejaskrawione, prawda?
Przecież to jest po prostu czysty slapstick. Albo przypowieść o królu i słudze, który był mu winien 10 tysięcy talentów. To była jakaś niewyobrażalna góra złota. Więcej pieniędzy niż w ogóle krążyło w całym obiegu imperium.
Ówczesni słuchacze musieli dosłownie wybuchać śmiechem, widząc jak Jezus celowo obnaża te braki matematyczne króla z przepowieści, by pokazać absurdalną wielkość długu sługi.
A ten mechanizm widać też w metaforze soli, prawda? Z 13 wersetu. Często słyszymy takie poetyckie kazania o soli ziemi, ale żeby pojąć ostrość tego żartu, przywołałaś z notatek doktora Kinera historię rabina Tarfona.
O tak, dysputa z przełomu pierwszego i drugiego wieku. Rabin Tarfon został zapytany przez pewnego intelektualnego prowokatora. Słuchaj, co należy zrobić z solą, która całkowicie straciła swój smak?
I co on na to?
Bez wahania odparł. Należy ją posolić łożyskiem muła.
Zaraz, czekaj, przecież to biologiczna niemożliwość. Muły to są krzyżówki osła i konia, są z natury bezpłodne.
No właśnie.
Więc one w ogóle nie posiadają czegoś takiego jak łożysko.
I to jest właśnie puenta całego żartu. Na głupie pytanie pada po prostu głupia odpowiedź. Sól chemicznie nie może stracić swojego smaku. Chlorek sodu zawsze jest słony. Jeśli coś nie jest słone, no to nie jest solą.
Zatem sens metafory Jezusa jest tu wręcz miażdżący. Uczeń, który nie żyje wartościami królestwa, staje się takim samym ontologicznym absurdem, jak to łożysko bezpłodnego muła. Jest po prostu bezwartościowy.
Z tym łączy się też metafora światła. Światło schowane pod wielkim korcem, czyli taką miarą do zboża, jest kompletnie bezużyteczne, prawda?
No pewnie, nikt tak nie robi.
To paradoks. Z jednej strony, w 5 rozdziale Jezus nakazuje świecić swoimi uczynkami przed ludźmi, a chwilę później, w 6, kategorycznie zabrania robienia dobrych uczynków na pokaz.
To gdzie tu logika?
Rozwiązanie tego paradoksu leży w motywacji. Kluczem jest intencja serca, którą zna tylko Bóg. Nie robi się dobra po to, by budować własny PR, ale autentyczne dobro i tak zawsze wypłynie na wierzch.
I przyniesie chwałę komuś innemu, a nie nam. Ale wiesz co, muszę tu trochę nacisnąć, bo to rodzi potężny problem interpretacyjny.
Słucham, o co chodzi?
Skoro już ustaliliśmy, że Jezus na prawo i lewo rzuca tymi hiperbolami, że belka wokół to slapstick, a wyłupanie własnego oka to oczywista przesadnica, no to skąd mamy wiedzieć, gdzie kończy się stand-up, a zaczyna twarde prawo?
Bardzo dobre pytanie.
Bo dlaczego wyłupanie oka traktujemy jako metaforę, a na przykład kategoryczne zakazy dotyczące powtórnych małżeństw traktujemy ze śmiertelną prawniczą powagą? To ma przecież gigantyczne implikacje duszpasterskie.
To prawda, to dotyka realnego życia wielu ludzi.
No właśnie. Wyobraź sobie nowo nawróconych, którzy dowiadują się nagle, że ich obecne małżeństwo to permanentne cudzołóstwo i muszą rozbić rodzinę, by sprostać literze tekstu. Gdzie leży granica dosłowności?
Powiem tak, to jedno z najbardziej palących pytań teologicznych w ogóle. Ale filozofowie, tacy jak Soren Kierkegaard czy Dietrich Bonhoeffer, niezwykle stanowczo ostrzegali przed niebezpieczeństwem neutralizowania tego tekstu.
Neutralizowania w jaki sposób?
Kierkegaard na przykład bardzo mocno ironizował, że chrześcijańscy badacze wykonali niesamowitą pracę, żeby przy pomocy naukowych wywodów uratować zamożne społeczeństwo. Przed czym? Przed koniecznością rozdania majątków i stanie się żebrakami.
czyli używamy teologii, żeby było nam wygodniej.
Dokładnie tak. Bonhoeffer z kolei twierdził, że teolodzy spędzają więcej czasu na szukaniu wymówek, jak ten tekst ominąć, niż na tym, jak mu po prostu ulec. Oczywiście nie możemy doprowadzać zaleceń do jakiegoś chorego absurdu, który niszczyłby życia w sposób sprzeczny z łaską.
Jasne. Zdrowy rozsądek jest tu potrzebny.
Ale z drugiej strony nie wolno nam używać hiperboli jako wygodnej wymówki do odrzucenia wszystkiego, co jest trudne. Ten tekst ma być jak ostra krawędź. Musi pozostać radykalnie niewygodny.
Ma nas po prostu wytrącać z równowagi. I ten dyskomfort widać najlepiej chyba na samym początku kazania na górze, w słynnych błogosławieństwach. Tamten odwrócony porządek uderza w słuchacza z pełną mocą, prawda?
Tak. Od strony technicznej to jest starożytna forma retorycznej rozgrzewki, którą znamy choćby z pierwszego psalmu.
O, czyli takie klasyczne przykucie uwagi.
Zgadza się. Jezus używa tu mnemotechniki. Pierwsze cztery błogosławieństwa w języku greckim zaczynają się od litery pi. Ale treść tych zgrabnych, łatwych do zapamiętania zdań to jest przecież czysty dynamit.
Bo one obiecują, że królestwo należy do kogo? Do złamanych na duchu, do cichych, do cierpiących, a nie do silnych i agresywnych, jak uczył świat, prawda?
I żeby pojąć skalę tego szoku, trzeba to osadzić w realiach geopolitycznych. Społeczeństwo żydowskie było pod brutalną rzymską okupacją. Nastroje wtedy dosłownie wrzały, wielu radykałów wierzyło w zbrojny opór.
Byli przekonani, że Bóg na pewno pobłogosławi przemoc słusznej sprawie.
Zgadza się. Ta ideologia ostatecznie wybuchła w 66 roku, kiedy zeloci wywołali wielkie powstanie przeciwko Rzymu. Byli absolutnie pewni swego, ale historia zweryfikowała ich niezwykle brutalnie. Zbrojny bunt zakończył się niewyobrażalną rzezią i zrównaniem Jerozolimy z ziemią w 70 roku.
Czyli ta pacyfistyczna mądrość Jezusa z błogosławieństw, która ostrzegała przed mieczem, okazała się po prostu boleśnie prorocza. A w ogóle analiza detali tych obietnic odsłania tam też kolejne warstwy.
Masz na myśli poszczególne wersety?
Tak. Kiedy na przykład Jezus mówi, że cisi odziedziczą ziemię, to nie jest przecież jakaś tam mglista obietnica pójścia do nieba w chmurkach. To bezpośrednie echo psalmu 37, prawda?
Zgadza się. W umyśle Żyda z tamtego okresu to oznaczało panowanie nad całym fizycznie odnowionym światem.
Z kolei obietnica zaspokojenia głodu to znowu nawiązuje do Izajasza i wielkiej eschatologicznej uczty, na którą czekał tak naprawdę cały naród.
Ale zauważ, że absolutnym punktem kulminacyjnym tej retorycznej rozgrzewki jest ostatnie błogosławieństwo.
O prześladowaniach?
Tak. Dotyczy ono znoszenia prześladowań, co w judaizmie wcale nie było nowością, jednak Jezus dodaje tam kluczowe słowa. Ze względu na mnie. Utożsamienie cierpienia dla prawa z cierpieniem dla samego siebie to moment totalnie przełomowy.
Ponieważ normalnie w tradycji żydowskiej oddawało się życie za Torę, ewentualnie bezpośrednio za Boga, a nie za ludzkiego nauczyciela.
Dokładnie tak. Przypisywanie sobie takiego statusu jest bezpośrednim dowodem na to, że Jezus nie uważał się tylko za kolejnego mędrca, ale wprost wskazywał na swoją boskość.
Wymagał lojalności, wręcz równej lojalności wobec samego Boga. Przekładając ten odwrócony porządek wartości na współczesne realia, można by to porównać, nie wiem, do wręczenia medali olimpijskich w maratonie.
Jakbyś to rozrysował?
Zamiast zaprosić na podium tych faworytów, którzy wbiegli na metę jako pierwsi w blasku fleszy, organizatorzy nagle wyczytują zawodników z samego końca stawki. Tych poturbowanych, wiesz, wlokących się ze skurczami w ogonie.
A to ci niespodzianka.
I nagle ci zawodnicy z końca słyszą z głośników, to wy pobiegliście we właściwym wyścigu. Ci ze złotymi medalami tak naprawdę przez cały czas biegli pod prąd. To jest kompletne zburzenie ludzkiej definicji sukcesu.
A to wywrócenie systemu wartości musiało nieuchronnie doprowadzić do potężnego zderzenia z ówczesnymi strażnikami moralności, czyli faryzeuszami. Kazanie na górze zawiera chyba najbardziej konfliktogenną analizę stosunku do prawa mojżeszowego, jaką dało się wygłosić.
Bo z jednej strony Jezus deklaruje z całą mocą, że nie zamierza znieść z prawa ani jednej najmniejszej litery, czyli tego słynnego jota. I tu, z tego co czytałem, jest świetna historia o tym. W tamtym czasie istniała tradycja humorystycznych opowieści o detalu tekstu.
Tak, rabini uwielbiali takie przypowieści.
Podobno najmniejsza hebrajska litera jot rzekomo krzyczała z rozpoczy do Boga, gdy hańbiąco usunięto ją z imienia żony Abrahama, by zmienić je z Saraj na Sara. Kojarzysz to?
Tak, tak. A Bóg, by uspokoić tą małą kreseczkę, obiecał, że włoży ją w przyszłości do imienia Jozuego, czyli Jehoszua. Znam też inną historię z tego nurtu, gdzie Bóg obiecał literze J, że 1000 potężnych królów formatu Salomona zostanie wymazanych z historii, zanim jeden mały J zniknie ze zwoju prawa.
Taka niesamowita drobiazgowość w podejściu do tekstu.
I to drobiazgowość przejawiała się też w niekończących się dyskusjach o tym, które przykazania są małe, a które wielkie. Za fundament i najważniejsze przykazanie uznawano szacunek do rodziców. A wiesz, co uważano za najmniejsze?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Jakiś detal.
Nakaz oszczędzania matki ptaka w gnieździe podczas zabierania jaje. Co fascynujące, za złamanie obu tych przykazań groziła równie surowa ocena, a za posłuszeństwo absolutnie ta sama nagroda.
A jaka nagroda?
Długie życie. Logika była taka, że wierność mierzy się w posłuszeństwie samemu Bogu, nieważne czy chodzi o naród, czy o ptasie gniazdo. Wybieranie przykazań jak spółki w supermarkecie traktowano jak apostazję.
No i w tym właśnie momencie Jezus rzuca wyzwanie, które w tłumie musiało wywołać chyba absolutną ciszę. Mówi im: sprawiedliwość wasza musi przewyższać sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Przecież faryzeusze byli niedoścignioną elitą.
Byli ekspertami od moralności znanymi w całym społeczeństwie.
Puścili rygorystycznie 2 razy w tygodniu. Z aptekarską precyzją płacili 10 z każdego listka mięty, wyhodowanego w ogrodzie. Byli mistrzami w tworzeniu ogrodzenia wokół prawa, czyli tego całego systemu pilpul.
Ta technika polegała na tym, że jeśli prawo zabraniało zbliżać się do krawędzi klifu, rabini budowali płot 10 kilometrów wcześniej. Chodziło o to, by człowiek nawet przypadkiem nie zgrzeszył.
Nawet przez pomyłkę.
Dokładnie.
Tworzyli nadmierne obostrzenia, na przykład wielogodzinne debaty nad tym, czy można zjeść jajko zniesione przez kurę w szabat, bo przecież kura wykonała w dzień święty pracę. Ale warto tu wspomnieć o badaniach Solomona Schechtera.
A, tak, ten uczony z XX wieku. Co on odkrył?
Schechter udowodnił, że formuła, której Jezus używa, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, nie była wcale odrzucaniem prawa. To był po prostu standardowy midrasz, sposób, w jaki rabini tłumaczyli głębsze implikacje tekstu.
Z tym, że tu trzeba zaznaczyć mocno, Jezus dokonuje totalnej radykalizacji. On omija te wszystkie misternie zbudowane rabiniczne płoty i uderza bezpośrednio w intencje serca.
Prawo cywilne przecież leczy tylko objawy, tak? Zatrzymuje rękę przed zadaniem ciosu, strachem przed karą.
Zgadza się. A Jezus chce zniszczyć samą chorobę u jej źródła. Analizując zakaz morderstwa, sprowadza go do problemu wewnętrznego gniewu. To jest ta niezwykła skala wyroków.
Właśnie, pamiętam to. Powiedzenie do kogoś raka, czyli tak z aramejskiego pusta głowo czy bezwartościowy człowieku, miało grozić sądem Sanhedrynu. Z kolei nazwanie kogoś głupcem ognistą gehenną.
Tylko trzeba doprecyzować jedną rzecz. Ziemski, historyczny Sanhedryn w Jerozolimie nigdy nie zwołałby posiedzenia, żeby sądzić sąsiada za zwykłą słowną obelgę. Jezus posługuje się tu wizją Sanhedrynu niebiańskiego, najwyższego duchowego trybunału.
A Gehenna to też metafora.
Tak, to odwołanie do Doliny Hinnoma, takiego miejsca płonących wysypisk śmieci wokół Jerozolimy, co stało się metaforą ostatecznego zniszczenia. Przesłanie jest takie, że przed Bogiem słowa, które niszczą cudzą godność, ważą tyle co czyny.
Ten sam mechanizm Jezus w ogóle stosuje do zakazu cudzołóstwa. Zrównuje je z samym patrzeniem, z pożądaniem. Słowo oznaczające pożądanie w greckim oryginale to jest to samo słowo, które widnieje w 10 przykazaniu, tak? nie będziesz pożądał żony bliźniego swego.
Dokładnie tak. I z perspektywy kultury Bliskiego Wschodu Jezus dokonuje tu rzeczy niewiarygodnej. On obarcza wyłączną winą mężczyznę, który patrzy. Ignoruje te ówczesne kulturowe naciski na kobiety dotyczące ścisłego zakrywania włosów i ciała.
Przenosi odpowiedzialność na oko patrzącego. To jest potężne. A dzisiaj często próbuje się to łagodzić, prawda? Zlozłem anegdotę o pewnym współczesnym zreformowanym rabinie.
O, słucham. Co twierdził?
Dowodził on, że w judaizmie taka lekka, zdrowa żądza wpatrywania się w inną osobę jest w porządku, a wręcz pożądana dla ewolucyjnego podtrzymania gatunku.
Interesujące. Ale zderzenie tego pomysłu z literą 10 przykazania i chociażby tekstami ze zwojów z nadmorza martwego, które tego wprost zabraniały, pokazuje, że Jezus po prostu dociera do samego rdzenia intencji Stwórcy.
I to wszystko prowadzi nas ostatecznie do tego wezwania z końca rozdziału, które w pierwszej chwili brzmi, no jak jakiś wyrok po prostu. Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec Niebieski jest doskonały. Przecież to się wydaje absolutnie niemożliwe do osiągnięcia.
Prawda. I tu znów wracamy do poczucia niemożliwości tego całego standardu.
Mam na to jeszcze jedną metaforę medyczną, posłuchaj. Faryzeusze w swoich staraniach bardzo przypominali budowniczych takiego sterylnego oddziału zakaźnego w szpitalu. Tysiące procedur, wiesz, mycie rąk, podwójne śluzy, żeby tylko wirus grzechu z zewnątrz nie przeniknął do środka.
Bardzo trafny obraz. I co robi z tym Jezus?
A Jezus po prostu podchodzi do pacjenta, ignoruje całkowicie tę zewnętrzną infrastrukturę i mówi: słuchaj, te procedury na zewnątrz nic nie dadzą, bo wirus jest już wewnątrz ciebie.
Mhm. I proponuje inżynierię genetyczną, żeby pacjent sam zyskał odporność.
Dokładnie. Trzeba całkowicie przeprogramować organizm, żeby sam zaczął zwalczać zło od środka.
I to jest ta doskonałość z 5 rozdziału. To nie jest checklista, którą odhaczasz sobie w poniedziałek rano przy kawie. To weksel wypisany na absolutną zmianę natury, na tę inżynierię genetyczną. W języku biblijnym doskonałość to pełna integralność, kierunek napędzany całkowitą przemianą serca, a nie regulaminem.
Wyprowadzając z tego gąszczu starożytnych tekstów jakieś, wiesz, życiowe wnioski na grunt współczesny, widać wyraźnie, że sama regulacja zachowań zewnętrznych nigdy nie wystarczy. Kodeksy, zakazy i nakazy to zawsze będzie tylko plaster na otwarte złamanie.
Owszem, prawo powstrzyma kogoś przed pociągnięciem za spust i chwała mu za to, bo to pożyteczne społecznie. Ale przecież tylko przemienione serce może całkowicie usunąć nienawiść, która do tego chwycenia za broń doprowadziła.
I tu właśnie chcę zostawić naszych słuchaczy z pewną bardzo niewygodną i prowokacyjną myślą. Biorąc pod uwagę tę bezlitosną krytykę wymierzoną w faryzeusze, a stanowili oni absolutny szczyt moralnego autorytetu swoich czasów, warto się nad czymś zastanawiać. Gdyby to wezwanie padło dzisiaj, to kto zająłby ich miejsce?
To bardzo ciekawe pytanie. Kim byliby dzisiejsi faryzeusze?
Pomyślmy o tych wszystkich ekspertach od publicznego sygnalizowania cnoty w mediach społecznościowych. Rzesze ludzi, których wizerunek jest idealny, dopieszczony, zawsze politycznie i społecznie poprawny, stojący po właściwej stronie sporu, prawda?
Ludzie, których intencje bywają po prostu precyzyjnie skalkulowane na lajki i cyfrowy poklask.
Dokładnie. To rodzi fundamentalne pytanie o to, przed jaką widownią my sami na co dzień występujemy. Czy zadowala nas tylko aplauz w komentarzach, czy zależy nam na prawdziwej wewnętrznej transformacji?
Kazanie na górze nie oferuje nam ładnych ścian, za którymi moglibyśmy się ukryć. Ono domaga się wyburzenia starych fundamentów i rozpoczęcia budowy od samego środka.
I tym mocnym akcentem budowlanym domykamy dzisiejszą analizę. To było głębokie nurkowanie w całkowicie wywrócony porządek. Dzięki wielkie za tę rozmowę.
Dziękuję również. To była czysta przyjemność.